Historia żywa.
Słuchają Państwo Radia Poznań. Dobry wieczór. Krzysztof Jankowski program realizuje. Ja nazywam się Kacper Witt. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę z historią. Dziś w Historii Żywej porozmawiamy o kilku wybranych postaciach związanych z kampanią wrześniową. Już za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. W programie też o wkroczeniu wojsk niemieckich do Poznania. Adam Sołtysiak rozmawiał o tym z historykiem wojskowości Mikołajem Klorkiem. Za chwilę do Państwa wracamy.
Historia żywa. Historia żywa.
Z nami ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy o wybuchu II wojny światowej, o tym zbrodniczym ataku Niemiec na Polskę. Dziś przybliżamy sobie postaci związane z kampanią wrześniową. Tutaj ważnych osób oczywiście znajdziemy sporo, no ale my skupimy się dziś na tych kilku wybranych. Każda z nich ważna w pewnym dla siebie stopniu, każda w zasadzie ważna na swój osobliwy sposób. No i na początek wybraliśmy generała Tadeusza Kutrzebę. Postać ważna, no ale w jego przypadku ta kariera wojskowa trwała na długo przed wybuchem II wojny światowej.
Tak, oczywiście. On służył w armii carskiej, później brał udział w wojnie z bolszewikami i całą karierę wojskową zbudował w czasie dwudziestolecia międzywojennego. W momencie wybuchu wojny, znaczy przed wybuchem wojny, w marcu 1939 roku, generalny inspektor sił zbrojnych mianował go dowódcą Armii Poznań, której zadaniem była obrona Wielkopolski w razie wojny. I podczas wojny z Niemcami przeszedł cały szlak wojskowy jako dowódca Armii Poznań. Miał oczywiście swoje koncepcje, które niestety nie zostały zrealizowane przez naczelnego wodza Edwarda Rydza Śmigłego.
A które mogły mieć no, ogromny wpływ, prawda, na przebieg tych początkowych faz wojny.
On na początku wojny zaproponował, żeby jego nieatakowana Armia Poznań pomogła Armii Łódź, która była w ciężkiej sytuacji, co zupełnie mogło zmienić bieg kampanii, przynajmniej przedłużyć obronę Polski i przekonać aliantów do pomocy. Niestety naczelny wódz najpierw zwlekał, potem zmienił zdanie, a kiedy minęła okazja, to już, że tak powiem, było po możliwości realizacji tego projektu. Natomiast generał Kutrzeba był twórcą i realizatorem zwrotu zaczepnego, które my pamiętamy jako bitwa pod Wzurą, podczas której dowodził wówczas połączonymi armiami Poznań i Pomorze i przebił się z wojskami po bitwie pod Wzurą, przebił się z resztą wojsk 22 września do Warszawy. Został wówczas na krótko zastępcą generała dywizji Juliusza Romla, dowódcy Armii Warszawa. No i co najbardziej zapamiętamy w historii, to to, że właśnie z jego upoważnienia to właśnie generał Kutrzeba prowadził rozmowy kapitulacyjne z dowódcą niemieckiej 8 Armii i 28 września podpisał akt kapitulacji.
Jeszcze a propos samej bitwy nad Bzurą, no tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy właściwie zlekceważyli Polaków, a Kutrzeba to bardzo sprawnie wykorzystał.
Tak, oczywiście dzięki swojej intuicji wykorzystał zwrot akcji i no, przeszedł do kontrataku, co dało Polakom trochę chwili wytchnienia, a przede wszystkim właśnie tą możliwość oddechu dla Warszawy, bo to była bitwa, która chroniła naszą stolicę. No i później, tak jak mówiłem, generał Kutrzeba zdołał się przebić do Warszawy.
Mówił ksiądz, że tego 28 września generał Kutrzeba podpisuje te dokumenty kapitulacyjne. No i też tego 28 września Kutrzeba trafia do niewoli, w której niestety no, przebywać będzie do końca wojny.
Tak, jak wielu oficerów Wojska Polskiego, na szczęście trafił do niewoli niemieckiej, bo oni siedzieli w oflagach i nikt ich nie mordował strzałem w tył głowy, tak jak to zrobili Rosjanie w Katyniu. Rzeczywiście do końca wojny przebywał w niewoli, ale już po wyzwoleniu z oflagu w Murnau trafił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, został wezwany do Londynu. Złożono mu nawet taką propozycję, żeby objął stanowisko ministra obrony narodowej, ale oczywiście on tego nie przyjął. Natomiast zapisał się w historii jako historyk wojskowości, bo był szefem komisji historycznej, która pracowała nad opracowaniem dziejów kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Niestety zmarł dość szybko, na nowotwór, zmarł w 1947 roku, więc tych swoich kolejnych wyzwań nie zdołał już zrealizować.
Słuchacie historii żywej. Słuchacie programu Historia Żywa.
generała Kutrzebę w kontekście kampanii wrześniowej kojarzymy oczywiście z bitwą nad Bzurą, no to od razu przechodzimy do drugiej wybranej przez nas wyjątkowej postaci. Postaci wyjątkowej też dlatego, że to z pochodzenia Wielkopolanin. Mowa oczywiście o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, ale zanim dojdziemy już do samej bitwy nad Bzurą, no, warto przytoczyć sobie w jakimś tam telegraficznym skrócie ten rozwój Cieplińskiego jako żołnierza. Szlify zbierał w szkole kadetów w Rawiczu.
Tak, on ma wiele wątków związanych z Wielkopolską, oprócz tego, że pochodził z Wielkopolski, ale też w momencie wybuchu wojny służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy, a przypomnijmy, że Bydgoszcz jeszcze do momentu formowania się II Rzeczpospolitej no była drugim co do wielkości miastem Wielkopolski, bo wokół Bydgoszczy toczyły się walki w Powstaniu Wielkopolskim. Dzisiaj mamy wielki pomnik Powstania Wielkopolskiego. Niewielu o tym pamięta, że to było także wielkopolskie miasto. W każdym razie Ciepliński właśnie tam służył w momencie wybuchu II wojny światowej jako podporucznik piechoty. W kampanii wrześniowej wziął udział w szeregach swojej macierzystej jednostki, pełniąc funkcję dowódcy kampanii przeciwpancernej 2 batalionu i walczył na szlaku bojowym właśnie tej 62. Pułku Piechoty w okolicach Bydgoszczy i potem w bitwie nad Bzurą. I to jest rzeczywiście ta nić pewnie, o którą panu redaktorowi chodził, bo on rzeczywiście wyróżnił się w dniu 17 września. No, pamiętna data, kiedy Sowieci nas zaatakowali, ale on w trakcie bitwy pod Bzurą, kiedy chodziło o przeprawę przez rzekę pod Witkowicami, z obsługiwanego osobiście działka przeciwpancernego zniszczył aż 8 niemieckich czołgów. Generał Tadeusz Kutrzeba, wspominany przed chwilą, za ten bohaterski czyn na polu bitwy miał awansować Łukasza Cieplińskiego na stopień porucznika oraz odznaczył go orderem wojennym Virtuti Militari.
A co chyba symboliczne, proszę księdza, tak przynajmniej głosi legenda, że Kutrzeba w tym momencie odpiął własny order z munduru i wręczył go Cieplińskiemu.
Tak, tak mówi legenda, no trudno powiedzieć jaka była prawda, w każdym razie rzeczywiście ten jego bohaterski czyn został wówczas zauważony i tak to funkcjonuje w historiografii, że rzeczywiście odpiął emblemat, nie może sam order, ale emblemat orderu Virtuti Militari od swojego munduru i uhonorował nim Łukasza Cieplińskiego. Oczywiście po tej całej akcji, o której mówiliśmy, po bitwie pod Bzurą, Ciepliński przedostał się z resztą polskich wojsk do Warszawy i walczył w jej obronie.
Można powiedzieć, że ta kampania wrześniowa w przypadku Cieplińskiego to tak naprawdę taki mocny początek kariery, początek drogi, którą Ciepliński obrał. Potem było oczywiście polskie państwo podziemne.
Tak, no on zdołał uniknąć po kapitulacji niewoli i zdołał też przedostać się na Węgry, skąd ostatecznie powrócił do Polski i rozpoczął działalność konspiracyjną na Rzeszowszczyźnie. Dzisiaj zresztą tam jest bardzo mocno upamiętniany. Większość historyków IPN-u oddziału rzeszowskiego pracuje nad jego biografią, tam ma swój pomnik i jest kojarzony z Rzeszowszczyzną, chociaż właśnie niekoniecznie, bo to był żołnierz wielkopolski i my ciągle o tym na antenie naszego radia przypominamy. W każdym razie w latach 41-45 był inspektorem rejonowego Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej w Rzeszowie i awansował na kolejne stopnie kapitana, wreszcie majora. I w armii w czasie akcji Burza dowodził 24. Dywizją Piechoty AK ze składu Grupy Operacyjnej Rzeszów, no a później tą historię jego powojenną już dobrze znamy, ostatni prezes ostatniego czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, aresztowany w 1947 roku i stracony przez komunistów. 1 marca 1951 roku to właśnie ta egzekucja, ten dzień egzekucji stał się po wielu latach motywem, czy tak byśmy powiedzieli, tą datą, w której obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, właśnie egzekucja na czwartym zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
To wydarzenie oczywiście wspomina się w Kwilczu w powiecie międzychodzkim, skąd Łukasz Ciepliński pochodził, a my już za chwilę przeniesiemy się do Poznania.
Słuchacie historii żywej.
Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyektiar w oddali gdzieś gra.
Programu Historia Żywa.
W kampanii wrześniowej walczyło sporo młodych osób. Jedną z nich był błogosławiony Czesław Jóźwiak. No i trzeba powiedzieć, że zanim ten młody wówczas mężczyzna trafił na wojnę, no to dał się poznać zupełnie z innej strony, choćby jako harcerz, choćby jako opiekun młodszych.
Tak, no bardzo się cieszę, że pan redaktor wywołał nazwisko Czesława Jóźwiaka, bo to jest też bohater kampanii wrześniowej, jeden z tych młodych ludzi, którzy rwali się wówczas do walki. On przed wojną razem ze swoimi kolegami przeszedł szkolenia przysposobienia wojskowego i jest znany z tego, że został wyniesiony na ołtarze jako męczennik II wojny światowej, jeden z pięciu błogosławionych męczenników, wychowanków Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu. Rzeczywiście to jest postać niezwykła z wielu względów. Ja przez długi okres czasu, się przyznam, zajmuję się badaniem dziejów poznańskiej piątki od niemal już ćwierć wieku, 25 lat, 23 lata dokładnie, odkąd zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II, ale z czasem dojrzałem do tego, że każdy z tych ludzi ma swoją historię. Z tych młodych ludzi i taką również ma ciekawą historię Czesław Jóźwiak z kilku względów. Przede wszystkim był dowódcą tych chłopców. Jako jedyny z nich wziął udział właśnie w kampanii wrześniowej w batalionie przysposobienia wojskowego Koronowo. Brał udział w tej słynnej bitwie, w której polscy żołnierze, walcząc wręcz z Niemcami na bagnety, dali im odpór. Rzeczywiście początkowo no, wydawało mi się to jakąś fantazją, ale po szczegółowych badaniach okazało się, że rzeczywiście tak było, że w bitwie pod Koronowem doszło do pomylenia amunicji do broni, którą posiadali żołnierze i oni byli zmuszeni do tej walki, którą wygrali. Ale Czesław też po powrocie już do Poznania bardzo szybko został zwerbowany do działalności konspiracyjnej, bo wojna obronna, i pewnie o tym jeszcze mówimy, została przez nas przegrana, ale jeszcze w trakcie wojny obronnej zaczęły tworzyć się konspiracyjne organizacje, które dały fundament pod powstanie polskiego państwa podziemnego, wielkiego fenomenu II wojny światowej, bo nikt na świecie nie zdołał zbudować takiej struktury, która posiadała nie tylko wojsko, ale całą inną administrację, chociażby szkolnictwo, prawda, dział gospodarczy, charytatywny, z siedzibą oczywiście rządu na uchodźstwie, który to wszystko nadzorował. W przypadku Jóźwiaka to była narodowa organizacja bojowa, nieprzypadkowo, bo właśnie to, co pan redaktor wspomniał, on przed wojną działał w Chówcach Polskich. To była jedna z organizacji harcerskich istniejąca przed II wojną światową, która była związana ze Stronnictwem Narodowym. No Wielkopolska to był bastion endecji. Przed wojną rzeczywiście endecy zdobywali tutaj najwięcej głosów w wyborach. Zresztą w Wielkopolsce mieszkał Roman Dmowski niemal do końca swojego życia. I również ta piątka, Czesław Jóźwiak, wydaje się, miał takie poglądy i dlatego związał się właśnie z Narodową Organizacją Bojową. Wciągnął do tej organizacji swoich kolegów z oratorium. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę ich męczeńskiej śmierci, bo za tą działalność zostali najpierw aresztowani przez Niemców, później przeszli przez kilka więzień, żeby ostatecznie, otrzymując wyrok śmierci za zdradę stanu III Rzeszy, zostać zgilotynowanymi w Dreźnie 24 sierpnia 1942 roku. Cieszę się również, że pan redaktor przywołał tą postać, bo jesteśmy właśnie po obchodach rocznicy śmierci poznańskiej piątki, w której uczciliśmy błogosławionego Czesława Jóźwiaka. W jego rodzinnej miejscowości, w Łażynie. On się urodził pod Bydgoszczą, tam wieś dzisiaj nie istnieje, ale dzięki lokalnym środowiskom, lokalnym patriotom i także salezjanom, w tym miejscu, w którym się znajdował kiedyś dom jego rodzinny, dzisiaj jest obelisk upamiętniający jego postać i wybraliśmy się z młodzieżą, pielgrzymką pieszo przez las, żeby tam odprawić mszę świętą i później spotkać się razem już w parafii Brzoza pod Bydgoszczą, do którego terytorialnie dzisiaj należy ta nieistniejąca wieś. Piękna uroczystość. Myślę, że właśnie takich lokalnych bohaterów warto przywoływać. Tym bardziej, że oni mogą stanowić dzisiaj wzór dla młodych ludzi. Właśnie miłości do ojczyzny, ale także miłości do Pana Boga. I bardzo się cieszę, że ta postać dzisiaj wybrzmiała.
Proszę księdza, przerażający wydaje się ten fakt, że ja sobie zerkam teraz na taką ściągawkę, widzę, że aresztowany, błogosławiony Czesław Jóźwiak został 23 września 40 roku, stracony w 42. Tak naprawdę prawie 2 lata w niewoli, prawie 2 lata tortur, prawie 2 lata cierpienia. To też pokazało, jakim wytrzymałym, zdeterminowanym człowiekiem był błogosławiony Czesław Jóźwiak.
Z jednej strony tak, ma pan rację oczywiście, ale z drugiej strony trzeba dodać, bo ja o Piące Poznańskiej często opowiadam młodym ludziom, chociażby w zeszłym tygodniu miałem takie wykłady, spotkania z młodzieżą Szkoły Salezjańskiej w Bydgoszczy. Często pada pytanie, dlaczego ci chłopcy zostali błogosławionymi, bo przecież było wielu żołnierzy, młodych ludzi, którzy zginęli w czasie wojny. No i odpowiedź jest właśnie bardzo prosta, bo o tym zadecydowały właśnie te lata ich więzienia, bo oni w momencie, kiedy znaleźli się we Wronkach, kiedy ogolono im głowy, pozbawiono ich cywilnych ubrań, jak pisali w Grypsach do rodziny, rozpoczęli rekolekcję swojego życia. Zaczęli zastanawiać się nad tym wszystkim, co przeżyli, odwoływać się do tych wartości, które wynieśli z rodzinnych domów, z salezjańskiego oratorium. I od tego momentu ich jedynym pragnieniem było to, żeby jeszcze raz w życiu móc się wyspowiadać i przyjąć komunię świętą. I byli w tym bardzo konsekwentni właśnie przez ten okres, o którym pan redaktor mówił, bo to jest niemal 2 lata, prawda? Od momentu uwięzienia do momentu zgilotynowania. Oni codziennie modlili się w tej intencji i Pan Bóg ich modlitwy wysłuchał. Okazało się, że w więzieniu na Minschenerplatz w Dreźnie, tam gdzie zostali straceni, był kapelan katolicki, który ich wyspowiadał, udzielił im komunii świętej, który po wojnie spisał całe świadectwo, bo on był tak bardzo poruszony ich postawą, zwłaszcza wtedy, kiedy Niemcy zapytali, jakie jest ostatnie życzenie skazanych. Większość w takiej chwili ludzi, jak pokazują źródła i badania, po prostu prosi o papierosa, a oni poprosili, żeby ksiądz, który ich spowiadał, trzymał wysoko w górze wzniesiony krzyż, bo to jest ostatnia rzecz, którą chcą widzieć na tym świecie. I te lata rzeczywiście były trudne, bo w więzieniach wielu ludzi się załamuje, mając perspektywę wyroku śmierci. No jakoś trudno im się pogodzić z tym losem, a ci chłopcy wręcz przeciwnie. Oni z taką wielką wiarą, że egzekucja to nie jest koniec ich życia, że wszystko, co najpiękniejsze, czeka ich po śmierci. Zresztą to wybrzmiało w listach też, które pisali przed śmiercią do swoich najbliższych. Oni wyraźnie, każdy z nich mówił, żeby nikt po nich nie płakał, bo oni idą do nieba, tam się będą modlić za swoje rodziny, także za wolną Polskę, a Czesław Jóźwiak, którego wspominamy, napisał nawet, że ich śmierć więcej będzie znaczyła dla Polski, niż my mieli walczyć o nią z bronią w ręku.
No właśnie, Czesław Jóźwiak, też tutaj znalazłem, że w tym swoim liście pożegnalnym napisał: nie rozpaczajcie, Bóg tak chciał. Ogromna pokora, ogromna odwaga, ale też no, to co ksiądz mówi, ogromna wiara, prawda?
Tak, oni dlatego... Dzisiaj uważam, że oni są darem przede wszystkim dla środowiska salezjańskiego, bo oni w sposób doskonały zrealizowali tą duchową spuściznę, którą święty Jan Bosko, wielki wychowawca młodzieży, pozostawił swoim wychowankom. Bo kiedy go pytano w oratorium, co zrobić, żeby zostać świętym, on odpowiedział, że to jest bardzo proste. Wystarczy wypełniać swoje codzienne obowiązki, starać się żyć sakramentami świętymi i kochać Matkę Bożą. I w przypadku Piątki te wszystkie te wszystkie punkty, że tak powiem, były przez nich doskonale zrealizowane, kiedy znaleźli się w więzieniu, bo oni z jednej strony normalnie oczywiście pracowali, przynajmniej w Berlinie, Spandau i Neukölln, w tych dwóch więzieniach pracowali przy wyrobie sznurków, ale z drugiej strony potrafili pocieszać współwięźniów, dzielić się swoimi głodowymi racjami żywności i właśnie bardzo konsekwentnie modlili się o to, żeby mieć ten dar spowiedzi świętej i komunii, czyli sakramentów świętych, i modlili się za wstawiennictwem Madonny Księdza Boską, którą czcił pod wezwaniem Wspomożycielki Biednych. I to też nie jest przypadkowe, że oni zostali zgilotynowani 24 sierpnia, bo 24 dnia każdego miesiąca rodzina salezjańska na całym świecie obchodzi właśnie wspomnienie Wspomożycielki Biednych. Więc ich życie rzeczywiście wydało piękne owoce właśnie w takiej skrajnej sytuacji, tak? W której niektórzy się załamują, niektórzy no nie potrafią się pogodzić swoim losem. Oni wręcz przeciwnie, potrafili to przekuć na sukces, jakbyśmy mogli powiedzieć dzisiejszymi słowami. Tą swoją trudną sytuację, w tej swojej trudnej sytuacji odnaleźli jakiś plan Boży, wierzyli w to, że w niebie będą mogli zdziałać więcej dla Polski, dla swoich najbliższych, niż by pozostali przy życiu. I to wybrzmiewa z ich listów. Polecam Państwu, bo je bardzo łatwo znaleźć w internecie. Wystarczy wpisać listy spod gilotyny i te krótkie, ale bardzo treściwe zdania wypisane przez naszych męczenników naprawdę robią wrażenie i potrafią podbudować.
My do Poznańskiej Piątki w Historii Żywej na pewno jeszcze będziemy wielokrotnie wracać. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.
Historia Żywa. Słuchacie programu Historia Żywa.
Września 1939 roku zapada decyzja o wycofaniu wojska z Poznania. Ewakuują się również władze. 5 września saperzy wysadzili mosty na Warcie. Do Poznania wkraczają niemieckie oddziały. Adam Sołtysiak rozmawiał z Mikołajem Klorkiem, historykiem wojskowości.
Niemcy wkraczają do miasta. Jak się zachowują? Bo często we wspomnieniach czytamy, że to nie są ci Niemcy, z którymi Wielkopolanie walczyli podczas Powstania Wielkopolskiego.
Niemcy bardzo szybko wdrażają swoje rządy, są przygotowani. To należy podkreślić, że Niemcy, wkraczając do Wielkopolski, byli absolutnie przygotowani do tego, aby nie powtórzyć błędów z 1918 roku. Jednostki, które wkraczają, to są jednostki Grenzschutzu, które zajmują strategiczne miejsca na terenie nie tylko Poznania, ale i Wielkopolski. W ślad za nimi wchodzą jednostki porządkowe, tymczasowa administracja oraz coś, czego nikt się nie spodziewał. Oddziały, które mają listy proskrypcyjne, czyli osławione złą sławą Einsatzgruppe i realizują metodyczne wyłapywanie i metodyczne izolowanie, aż w końcu dochodzi do likwidacji wszystkich tych osób, które mogły zaszkodzić nowej okupacji wielkopolskiej, a tak naprawdę procesowi włączenia Wielkopolski do III Rzeszy.
Czyli Niemcy bardzo szybko zaprowadzają swoje porządki. Jak reaguje ludność niemiecka, mieszkańcy niemieccy Poznania?
Polacy narodowości niemieckiej, bo tak trzeba to robili, nadal obywatele polscy, no absolutnie są nielojalni wobec dotychczasowej władzy. Pamiętajmy nie tylko o akcjach dywersyjnych, gdzie już opowiadaliśmy o tym, jak ten ruch był wojska chociażby dezorganizowany, ale także sabotowaniu zarządzeń, czy przy dostarczaniu kontyngentów dla wojska, czy przez koni, pojazdów, sprzętu, który miał być objęty. Bardzo duża część żołnierzy niemieckich dezerteruje. Już w sierpniu przenikają z powrotem do III Rzeszy, ale wracają już w tych jednostkach, które zajmują Poznań w 1939. Pamiętajmy, że to właśnie polscy Niemcy spowodowali, że tak szybko ta mniejszość niemiecka, która korzystała ze swoich praw i przywilejów na terenie Rzeczypospolitej w przeciwieństwie do Polaków mieszkających w Niemczech, bardzo szybko jest tym kośćcem, który zostaje wprowadzony do administracji, ale przede wszystkim do organów represji, bo znali lokalne układy, znali język i przez propagandę III Rzeszy byli nastrajani bardzo, ale to bardzo negatywnie. I teraz przyszedł, jak oni mówili, czas zemsty za powstanie i za 20 lat rządów Polaków w Poznaniu.
Była to operacja Tannenberg, czyli eliminacja polskiej inteligencji. Jesienią 1939 roku Niemcy zamordowali tysiące powstańców wielkopolskich, śląskich, nauczycieli, księży i urzędników.
Historia żywa. Słuchacie Historii Żywej.
Na dziś w Historii Żywej to wszystko. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Program realizował Krzysztof Jankowski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.